Kolejne najważniejsze wybory w historii.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować mojemu nowemu patronowi, którym jest Łukasz, oraz Adamowi, który wjechał grubiej, a także stawiaczom kaw, którymi są Jarek T., Tęsknię za ulało mi się, Gutek Film, Oby Putin wypierdolił się na ryj. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za wsparcie i zapraszam na patronite.pl/Miłosz Szymański, buycoffee.tu/Miłosz Szymański i zarubieżą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą w najbliższych dniach promować będę w 4 maja o 15 w Rybniku przy tężni solankowej na Stawie Paruszowiec. To pod warunkiem, że nie będzie padać w czwartek, ogłoszę oficjalnie, czy to spotkanie się odbędzie, czy nie. Póki co prognozy są niejednoznaczne. To samo dotyczy 8 maja 18.30 Piaseczno przy rzeźbie Misia w Parku Miejskim. Na chwilę obecną prognozy są dobre, ale zobaczymy, bo to jest jeszcze tydzień. Natomiast spotkania, które odbędą się na pewno, to jest Oleśnica i Bydgoszcz. 10 maja 17 Oleśnica, Biblioteka, ulica Mikołaja Reja 10. 12 maja 18 Bydgoszcz, Zakład, znak zapytania, ulica Gimnazjalna 8/1C. A tymczasem zapraszam wszystkich na odcinek 387. Co się odzumia w południowej Afryce? Dziś opowiem Wam o południowej Afryce. Kraju, którym jestem absolutnie zafascynowany od kilkunastu lat. Właściwie pamiętam dokładnie ten moment. To był luty 2008 roku. Czytałem sobie Heban Kapuścińskiego, to zbiór reportaży z Afryki. I tam był reportaż o południowej Afryce i z niego dowiedziałem się, że w południowej Afryce wykształcił się biały naród. Pierwszy w historii biały naród Afryki. No i od tamtej pory nie mogę przestać interesować się południową Afryką. Powód dla dzisiejszego odcinka jest niepośredni. Są właściwie dwa powody. Po pierwsze, 30 lat temu, między 26 a 29 kwietnia 1994 roku, w południowej Afryce odbyły się wybory, które do pewnego stopnia zmieniły bieg historii świata. Ja oczywiście tylko trochę wyolbrzymiam. Były to wybory, w których rządząca ówcześnie Partia Narodowa, Partia Białych, pozwoliła wystartować innym partiom i pozwoliła, żeby każdy mógł głosować. Jeden człowiek, jeden głos. Był to demontaż apartheidu. Oczywiście podobne wybory odbywały się już wcześniej na świecie. Chociażby równych 5 lat wcześniej, 4 czerwca 1989 roku w Polsce, kiedy to komuniści zgodzili się na dopuszczenie do wyborów Solidarności w Polsce. I był to podobny proces jak w krajach, że tak powiem, naszego regionu, przy czym też nie do końca, bo z punktu widzenia Afryki, rozwijających się krajów, czy globalnego południa, czy trzeciego świata, zwał jak zwał, to przykład południowoafrykański był ważniejszy. Ten ostateczny demontaż systemu kolonialnego i przykład, że można to zrobić w sposób pokojowy. Oczywiście demontaż apartheidu w południowej Afryce nie odbył się w całości w sposób pokojowy. Było to kilkadziesiąt lat mniej lub bardziej intensywnej wojny domowej, strajków, protestów, szczególnie intensywnej wojny domowej pod sam koniec istnienia systemu apartheidowego, apartheidowskiego. W każdym razie piję do tego, że wybory z kwietnia 1994 roku w południowej Afryce były eksplozją nadziei na lepsze jutro dla tego kraju i innych krajów zmagających się z podobnymi problemami. Oto biali dobrowolnie godzą się na oddanie władzy, a właściwie nie tyle na oddanie władzy, co na zorganizowanie demokratycznych wyborów, w których nie byli w stanie wygrać, w tym sensie oddanie władzy. I było to ukoronowanie długiego procesu, który sprawił, że pojawiła się nadzieja, że można funkcjonować normalnie w kraju tak straumatyzowanym, jakim była południowa Afryka przez, no, większość swojej historii. Z tym, że jednakowoż okazało się, że nie do końca. Zacznijmy od tego, że rządzący Afrykański Kongres Narodowy, bo to on oczywiście wygrał te wybory, zdobywając wtedy 62% głosów, i Afrykański Kongres Narodowy wygrał wszystkie kolejne wybory, odbywające się regularnie co 5 lat w południowej Afryce, aż do ostatnich wyborów w 2019 roku. W każdych kolejnych wyborach Afrykański Kongres Narodowy zdobywał samodzielną większość. To znaczy, w parlamencie południowoafrykańskim, który ma 400 kongresmenów, wystarczy mieć 201 miejsc w parlamencie, siłą rzeczy. 50% plus jeden głos. I we wszystkich tych wyborach Afrykański Kongres Narodowy zawsze zdobywał samodzielną większość. Najgorzej wypadli w wyborach z 19 roku, zdobywając tylko 230 głosów. W związku z tym Afrykański Kongres Narodowy, partia, która była tą gwiazdą zaranną nadziei na lepsze jutro, to przeszedł dosyć długą drogę przez te 30 lat, bo pierwsza kadencja, bo tu warto podkreślić, że w południowoafrykańskim systemie politycznym jest tak, że nie ma wyborów prezydenckich jako takich. Prezydenta wybiera parlament, a w związku z tym, że prezydenta wybiera parlament, a Afrykański Kongres Narodowy wygrał wszystkie wybory, no to zawsze wybierał sobie na prezydenta własnego lidera. I w ten sposób. W 1994 roku naturalnie prezydentem południowej Afryki został Nelson Mandela, który będąc leciwym człowiekiem po jednej kadencji stwierdził, że jemu już wystarczy, że już się narządził, że chciał być jedną kadencją symbolicznie, bo on w sumie nie lubił rządzenia jako takiego, nie lubił pracy urzędniczej, on chciał inspirować, on był wojownikiem o wolność, można powiedzieć w ten sposób, czasami nawet z bronią w ręku. A poza tym obejmując stołek miał już 76 lat, więc jakby nieszczególnie mu zależało, żeby się pchać do władzy na drugą kadencję, w przeciwieństwie do panów Trumpa i Bidena. W każdym razie zastąpił go Thabo Mbeki, który był człowiekiem ciut, że tak powiem, młodszej generacji, ale tylko ciut, bo młodszy był w wieku objęcia prezydentury i sam dobiegał do 60, więc nie był to młodzieniaszek, ale Thabo Mbeki rządził całkiem sprawnie, aczkolwiek nie był przesadnie popularny. Niemniej jednak za jego czasów Afrykański Kongres Narodowy wygrywał wybory i poprawiał wynik, bo w 1994 roku zdobył on 62% głosów, w 1999 już 66%, w 2004 prawie 70%, a dokładniej 69,69%, nice. To był najlepszy wynik w historii Kongresu, Afrykańskiego Kongresu Narodowego. No i po dwóch kadencjach Thabo Mbekiego nastąpił wewnętrzny, że tak powiem, zamach stanu. Ponieważ tu warto podkreślić, że Nelson Mandela był absolutnie niekwestionowanym liderem Afrykańskiego Kongresu Narodowego, no ale miał delfinów, miał ludzi, którzy mogą go zastąpić. Nazwijmy ich numerem 2 i numerem 3 w partii. No i tak się złożyło, że numerem 2 i numerem 3 byli Jacob Zuma i Cyril Ramaphosa. Przy czym Cyril Ramaphosa zdawał się być bliżej Mandeli, zdawał się być ważniejszy, ale Zuma miał lepsze układy wewnątrzpartyjne i najzwyczajniej w świecie zdobył on, że tak powiem, liderowanie w partii i wystartował do wyborów prezydenckich, tych w parlamencie oczywiście. W 2009 roku oczywiście partia go nominowała i partia go oczywiście wybrała. No i prezydentura Jacoba Zumy, czyli lata 2009-2018, to było coś, co można najprościej określić chyba jako shit show. To jest takie ładne, prawda, włoskie określenie. W każdym razie Jacob Zuma, do niego jeszcze dzisiaj wrócę, ale był człowiek, który nie widział absolutnie żadnej różnicy pomiędzy skarbem państwa a własnym portfelem. Bo tu warto podkreślić zjawisko, które się bardzo często dzieje w polityce, praktycznie za każdym razem. To znaczy, jeżeli jeden człowiek rządzi więcej niż 10-15 lat, to zaczyna mu odbijać. To widzimy na przykładzie Putina, to widzimy na przykładzie Łukaszenki, to widzimy na przykładzie większości dyktatorów świata. I moment po prostu przychodzi taki, że ten człowiek zaczyna wychodzić z założenia, szczególnie jeżeli nie jest demokratycznie wybierany, że po prostu wszystko, co on pomyśli, to się ziści. Że ma jakieś nadprzyrodzone moce i musi bez przerwy testować, na ile sobie może pozwolić. W każdym razie to zdarza się także partiom, bo w przypadku Afrykańskiego Kongresu Narodowego mamy oczywiście do czynienia z sytuacją, kiedy ktoś jest prezydentem maksymalnie dwie kadencje. Tak, dwie kadencje był Thabo Mbeki, dwie kadencje był Jacob Zuma. Przy czym partia jako taka, zgodnie z tym, co pan George Orwell napisał w roku 1984, że można wymienić człowieka, można usunąć człowieka, ale partia trwa. I dokładnie tak jest z Afrykańskim Kongresem Narodowym. Partia trwa. Od 6 kadencji niezmiennie rządzi południową Afryką i te procesy, które zachodzą w człowieku, zachodzą także w przypadku partii. Znaczy ludzie będący członkami partii wychodzą z założenia, że wszystko im wolno. W ogóle partia jako taka zaczyna się zrastać z państwem. I Afrykański Kongres Narodowy jest partią mega zrośniętą z państwem. To jeszcze nie jest ten poziom, który osiągnęła na przykład Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, że ważniejszym stanowiskiem było bycie sekretarzem partii na dany powiat czy miasto, a nie być formalnie przewodniczącym egzekutywy danego miasta, czy też ważniejszym było być pierwszym sekretarzem partii niż premierem na przykład. Niemniej jednak jesteśmy, nie wiem, powiedzmy w pół drogi pomiędzy normalnym krajem a takim właśnie krajem w przypadku południowej Afryki. To znaczy, żeby zrobić karierę w strukturze administracji w południowej Afryce na poziomie centralnym i na poziomie większości regionów, ale nie wszystkich, no to trzeba wstąpić do Afrykańskiego Kongresu Narodowego, trzeba być działaczem Afrykańskiego Kongresu Narodowego, no i trzeba oczywiście przechodzić kolejne szczeble partyjnej kariery, robić kolegów wewnątrz partii, bo to oni mianują cię na stanowisko, a nie twoje ładne CV. W każdym razie za czasów prezydentury Thabo Mbekiego tego jeszcze nie było widać. Znaczy nie aż tak wyraźnie oczywiście, bo Afrykański Kongres Narodowy z początku rządził dobrze, przeprowadził w miarę nawet, a niektóre bardzo udane reformy, przede wszystkim kierując się naukami Mandeli, nie mścił się na białych jako wyraziciel woli ludu i generalnie te reformy Afrykańskiego Kongresu Narodowego się podobały. To też odbiło się na wynikach, które rosły przecież aż do tych 69,69%. No i wtedy przychodzi Jacob Zuma. Jacob Zuma, który jak mówiłem był człowiekiem absolutnie, znaczy jest, bo on ciągle żyje, do czego jeszcze wrócę, absolutnie zepsutym przez władzę. On przyszedł do władzy w Afrykańskim Kongresie Narodowym w momencie, kiedy Afrykański Kongres Narodowy rządził już krajem przez 15 lat. I on reprezentował sobą, jak w soczewce skupił, te wszystkie najgorsze rzeczy, jakie dzieją się z politykiem, który za długo jest u władzy, albo z partią, która za długo jest u władzy. Jacob Zuma ma na swoim koncie kilkaset toczących się spraw sądowych o nadużycia finansowe, łapówkarstwo, malwersacje, zwykłą korupcję, przemoc seksualną, wyłudzenia. Ciężko to tak naprawdę zliczyć. Myślę, że on sam do końca nie wie. W każdym razie Zuma na przykład, poza oskarżeniami o przemoc seksualną, warto podkreślić, że kultywuje tradycyjną zuluską tradycję, bo on jest Zulusem i ma 4 żony na przykład i 20 dzieci. Because fuck you, that's why. Jest wodzem, ma prawo. Poza tym, zaraz jak objął prezydenturę, 3 czy 4 miesiące po zaprzysiężeniu, rozpoczęła się budowa jego prywatnej rezydencji, Nkandla. Nkandla to jest rezydencja, która była wzorowana właśnie na tych tradycyjnych zuluskich osadach. No i nie ma w tym nic złego. No był bogatym człowiekiem, dorobił się na pewno całkowicie uczciwie jako, wiecie, przedsiębiorca. Niemniej jednak no, zbudował sobie wystawną rezydencję. Potem się jednak okazało, że przy okazji budowy tej rezydencji sporo jej było finansowane z budżetu państwa na łączną sumę 246 milionów randów, to tak mniej więcej 50 milionów złotych. W tym na przykład zafakturowano basen przeciwpożarowy, zbiornik na wodę w razie pożaru, zafakturowano na coś, co jest eleganckim, fajnym basenem z jacuzzi z jeżdżalnią. Nie? No ale jest tam woda, można ją pobierać do straży pożarnej, prawda, do wozu straży pożarnej i gasić pożar. I tego typu akcji było mnóstwo. Nie ma sensu wszystkich wyliczać, ponieważ to jest po prostu jeden z bardzo wielu rzeczy, które wskazuje na charakter Jacoba Zuma. Jak mówiłem, budżet państwa to jest jego prywatna kieszeń, a no, każda kobieta powinna być jego, because fuck you, that's why, bo ja jestem, prawda, panem prezydentem. Z drugiej strony on sam o sobie mówi, że jest prostym człowiekiem, reprezentuje lud i no i w sumie tyle. Tylko, że wiecie, on reprezentuje lud, ale z okien limuzyny, rezydencji w Dubaju albo tej Nkandli. W każdym razie, oprócz tego, tu warto zauważyć, że Zuma doprowadził do takiego upadku życie polityczne w południowej Afryce, że jego własna partia po raz pierwszy w historii postanowiła jakąś taką większą refleksję sobie zrobić i w 2018 roku Jacob Zuma został pozbawiony liderowania partii, aczkolwiek o mało co, bo w trakcie kongresu partyjnego w grudniu 2017 roku, na którym Ramaphosa został wybrany nowym przewodniczącym Afrykańskiego Kongresu Narodowego i zdobył 2440 głosów. Jego kontrkandydatka zdobyła 2261, a więc niewiele mniej. A tą kontrkandydatką była Nkosazana Dlamini Zuma. Była żona prezydenta Zumy, którą zresztą Zuma popierał swoją drogą, no ale minimalnie przegrała. W każdym razie wtedy też Zuma został zmuszony, znaczy poproszony, ale tak bardzo intensywnie poproszony, żeby jednak zrezygnował z bycia prezydentem, co też uczynił ostatecznie. No i wtedy Ramaphosa został prezydentem, ponieważ był on wiceprezydentem Południowej Afryki w owym czasie. No i tak właśnie nastąpił przewrót pałacowy, można powiedzieć, połączony również z pewną refleksją wewnątrzpartyjną, że już tak źle jak było za Zumy, to być nie może i coś z tym trzeba zrobić. Ale zwracam waszą uwagę, że pani Dlamini Zuma prawie z Ramaphosą wygrała. Ramaphosa jest człowiekiem, który w związku z tym, że Mandela nie wyznaczył go na swojego następcę, bo on był bardzo ważnym człowiekiem w trakcie upadania apartheidu, bo on przewodził delegacji, która prowadziła negocjacje z białymi jeszcze przed wyborami, więc już wtedy był ważnym człowiekiem. Wkurzył się na Mandelę, że nie wyznaczył go swoim następcą, tylko właśnie Thabo Mbekiego i odszedł z polityki, poszedł do biznesu, przy czym w biznesie szło mu dobrze, bo wszystkich w polityce znał i bardzo łatwo było mu robić interesy, że tak oględnie powiem. Dorobił się gigantycznego majątku, to jest bardzo bogaty człowiek, no i wrócił do polityki po 20 latach, właśnie po to, żeby być wiceliderem Afrykańskiego Kongresu Narodowego, to w 2012 roku został wybrany. Później został wybrany na bycie zastępcą prezydenta. No i w 2018 roku zepchnął Zumę ze stołka, znaczy w grudniu 2017 roku na końcu zepchnął Zumę ze stołka partyjnego, tego w sumie ważniejszego, a potem sam został prezydentem. W związku z tym musiał zrezygnować na przykład z bycia właścicielem McDonalda na całą południową Afrykę. Tak bogaty to jest człowiek. W każdym razie, Afrykański Kongres Narodowy, jak już mówiłem, poświęcił bardzo dużo czasu, bo to jest oś południowoafrykańskiej polityki, przeżywa swoje trudne chwile. To znaczy, w 2019 roku, po tym całym syfie, który urządził Jacob Zuma, Afrykański Kongres Narodowy uzyskał najgorszy wynik w historii, no ale w dalszym ciągu 57,5%. Wypadałoby zapytać, dlaczego? Dlaczego po 25 latach takich rządów w dalszym ciągu ta partia zalicza samodzielną większość. I to szósty raz z rzędu. A on dlatego, że po pierwsze jest to gigantyczna partia. To znaczy do Afrykańskiego Kongresu Narodowego należy około 700 tysięcy ludzi. Partia sama w sobie ma 700 tysięcy członków. Więc to już samo w sobie czyni ją ogromną, sprawną machiną z dużą liczbą ludzi, którzy działają, ale też dużą liczbą ludzi, którzy będą głosować, no bo to są członkowie i ich rodziny i tak dalej. O, to jest oczywiście jedna i nie najważniejsza rzecz. Najważniejszą rzeczą oczywiście jest sława tego, że Afrykański Kongres Narodowy był główną siłą, który obalił apartheid. Wyobraźcie sobie sytuację, w której w Polsce Solidarność się nie pokłóciła, tylko Solidarność pozostała razem, jakby ciasno zabetonowana i cały czas wygrywała kolejne wybory w Polsce. To jest mniej więcej ten klimat. Oczywiście ja wiem, że aktualnie wymieniające się u władzy Platforma i PiS to są partie, które korzeniami sięgają Solidarności, ale to już nie jest to samo. No bo w wypadku Południowej Afryki Afrykański Kongres Narodowy to jest ta sama partia, którą założyli czarni działacze jeszcze w 1912 roku i ta sama partia, która została zalegalizowana w 90 roku przez apartheidowskie władze do tego, żeby mogła legalnie wziąć udział w wyborach. W każdym razie to ta partia przyłożyła główne wysiłki do obalenia apartheidu i na tym generalnie bazuje. Przy czym jej poparcie spada nie tylko dlatego, że partia ta przyspawała się do władzy i wysysa z państwa wszystko, a rządzi słabo ostatnimi czasy. Nagrywałem o tym odcinek w zeszłym roku, jak to Afryka teraz przeżywa moment, w którym Południowa Afryka jest krajem przemysłowym, silnie przemysłowym, ma ogromną liczbę kopalni, hut i tak dalej i brakuje jej prądu. W związku z tym gospodarka Południowej Afryki potężnie cierpi. Dość powiedzieć, że bezrobocie w Południowej Afryce wynosi w tej chwili 32%, a wśród młodych ponad 50%. Wyobraźcie sobie, to jest coś, czego w Polsce nigdy nie było, nawiasem mówiąc. Takiego bezrobocia u nas nie było w najczarniejszych chwilach transformacji. I powoduje to, że te dobra związane z wolnością polityczną, no delikatnie mówiąc, nie spadają na wszystkich. Fala nie podnosi równo wszystkich łódek i ludzie są po prostu wkurzeni i rozczarowani. Poza tym sława tych, którzy obalili rasizm, znaczy zorganizowany państwowy rasizm w Południowej Afryce, nie jest aż taka wspaniała, jak mogłaby być, gdyż w Południowej Afryce, podobnie jak w bardzo wielu innych podobnych krajach, jest wysoki przyrost naturalny, aczkolwiek on mocno wyhamowuje w ostatnich latach. W każdym razie Południowa Afryka bardzo szybko przyrasta tam ludność i ci młodzi, urodzeni już po 1994 roku, czy po prostu nie pamiętający tego, jak to było żyć w apartheidzie, średnio ich interesuje, kto ten apartheid obalił. Bardziej ich interesuje to, że oni teraz tu i teraz nie mają pracy. W związku z tym rośnie ich rozczarowanie. I to rozczarowanie oczywiście znajduje swoje ujście. Do tego zaraz przejdę. W każdym razie warto tu jeszcze podkreślić miks etniczny, jaki jest w Południowej Afryce, bo on także wiąże się z wyborami politycznymi. To znaczy, w Południowej Afryce 81% ludzi to są czarni Afrykańczycy, po prostu. 8% to są biali, 9% to są kolorowi i około 2% to są Azjaci. Kolorowi, czyli koloredzi, to się tak fachowo u nich nazywa, czyli osoby, które mają mieszane etnicznie pochodzenie, ale generalnie kulturowo są im najbliżej do Afrikaans, do białych, mówią najczęściej w Afrikaans i bliżej im kulturowo do białych. W każdym razie bajer jest taki, że to w kwestii rasowej. Natomiast jeżeli chodzi o podział etniczny, narodowy, może bardziej w ten sposób, to rozróżnić najprościej jest mieszkańców Południowej Afryki po języku, jakiego używają, a w Południowej Afryce urzędowych języków jest 11. W kraju, który ma 62 miliony ludzi, jest 11 języków urzędowych. Największy jest oczywiście Zulu. 23% mieszkańców Południowej Afryki używa języka Zulu jako ojczystego. Tu warto podkreślić, że w Południowej Afryce sytuacja, w której ktoś zna 3 albo 4 języki, jest zupełnie powszechna. Jest absolutnie normalne, że każdy zna swój język ojczysty, angielski i najczęściej jeszcze jeden. Trójjęzyczność w Południowej Afryce i to płynna trójjęzyczność jest normalna. Więc tak, 23% mówi w Zulu. 16% mówi Xhosa. Mandela Bunkosa i ogólnie Afrykański Kongres Narodowy zakładali Kosa. Tu warto podkreślić, że Zulusi, najsłynniejsza chyba nacja południowoafrykańska, Zuma jest Zulusem, jak już mówiłem, oni w większości poszli za Afrykańskim Kongresem Narodowym, ale nie wszyscy, bo jest też partia zuluska, do której przejdę później. W każdym razie Zulusi przed upadkiem apartheidu nie wszyscy angażowali się w Afrykański Kongres Narodowy. Bardzo wielu z nich, mniej więcej powiedzmy połowa Zulusów, popierała współpracę z białymi, bo rząd apartheidowski chciał podzielić czarną większość w ten sposób, żeby wyciągnąć z niej największą nację, czyli Zulusów, i w ten sposób próbować robić dziel i rząd. I wtedy trwała bardzo właśnie brutalna wojna na przełomie lat 80. i 90., w której Zulusi byli wspierani przez białych i walczyli w interesach białych, aczkolwiek nieoficjalnie. Następnie trzecim najpopularniejszym językiem jest Afrikaans. Mówi nim 16% ludzi. Przy czym, jeżeli chodzi o użytkowników języka Afrikaans, no to siłą rzeczy większość użytkowników języka afrykańskiego są koloredzi. Biali są w mniejszości, około tam 35-40% mówiących w Afrikaans to są Afrykanerzy biali, w sensie ludzie. Następnym językiem jest angielski, 13,5%, przy czym po angielsku mówią wszyscy. Jest to najpopularniejszy. Jest to lingua franca południowej Afryki, może w ten sposób. To jest język używany przez wszystkich jako taki, żeby się dogadać. Jako języka ojczystego używa go 13,5% ludzi i to robią wszystkie rasy, aczkolwiek niemal wszyscy Azjaci używają angielskiego. No i około połowy białych, czyli ci, którzy mają korzenie brytyjskie, używają go jako języka ojczystego, no i oczywiście po trochu z innych nacji, albo ludzie o skomplikowanej sytuacji, którzy po prostu wychowywani są po angielsku. Potem mamy 10% używa Sepedi, 9% Setswana, 8% Sesotho, 7% Tsonga, 4,5% Siswati, 2,5% Venda i jeszcze 2,5% Ndebele. To są wszystkie języki urzędowe. Nie licząc oczywiście afrykańskiego języka migowego, który także ma oficjalny status. W każdym razie, moi drodzy, co się wyłania z tego obrazu? Wyłania się z tego obrazu to, że południowa Afryka jest etnicznie krajem niezwykle skomplikowanym, bo na podział rasowy nakłada się ten podział językowy, jeszcze podział religijny, nawiasem mówiąc, aczkolwiek mierząca większość, około 70% ludzi w południowej Afryce, to są protestanci. W każdym razie, piję do tego, że Afrykański Kongres Narodowy jest partią, która miała spajać wszystkich czarnych, a potem przerobili tę narrację, że spajać w ogóle wszystkich południowoafrykańczyków, budujemy tęczowy naród. To się oczywiście nie udało. Znaczy, udało się, ale tylko trochę. W każdym razie, dziś ten podział etniczny, ale także w kwestii podziału młodzi-starzy i tak dalej, jest widoczny w polityce. No i teraz omówię wam pokrótce wyniki wyborów z 2019 roku, bo w 2019 roku mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której Afrykański Kongres Narodowy, reprezentowany czy dowodzony wtedy przez Cyrila Ramaphosę, zaliczył najgorszy wynik w historii, ale dalej to się przełożyło na 57,5% głosów, no i miał samodzielną większość. Na drugim miejscu z wynikiem ponad 20% upracowała się partia Democratic Alliance, czyli Sojusz Demokratyczny. Jest to partia, która powstała po upadku apartheidów, jako partia białych, którzy nie byli rasistami, może w ten sposób, w dużym skrócie mówiąc. To znaczy, była to w zamierzeniu partia, tak jak Afrykański Kongres Narodowy, dla wszystkich, no tyle, że założona przez białych. I akurat w 2019 roku przewodniczył jej Musi Maimane, który biały oczywiście nie jest, gdyż Musi Maimane wychował się w townshipie Soweto z matki Kosa i ojca Chwana. W każdym razie to, że on jest czarny, nie zmieniło faktu, że Democratic Alliance nie pozbyło się tego nimbu białej partii. Niemniej jednak Democratic Alliance radzi sobie dobrze w polityce, między innymi dlatego, że bardzo mocno stawia na kompetentne zarządzanie regionami, w których rządzi. No a tak się składa, że Democratic Alliance rządzi w tej chwili, i to od trzech kadencji zdaje się, w prowincji przylądkowej zachodniej, to tam gdzie jest Kapsztad. No i oczywiście w samym Kapsztadzie także ma samodzielną większość. No a oprócz tego jest największą opozycyjną partią. Kolejną partią jest Economic Freedom Fighters, która to jest partią po prostu niebezpieczną, w dużym skrócie mówiąc. Znaczy, Economic Freedom Fighters ma poparcie na poziomie około 10%, w ostatnich wyborach miało niecałe 11%. Przewodniczy jej Julius Malema. Julius Malema był przewodniczącym młodzieżówki Afrykańskiego Kongresu Narodowego. No jest to... nazwałbym go populistą, ale to chyba nie byłoby do końca sprawiedliwe, bo on jest czymś więcej. Znaczy, to jest gość, który założył tę partię, ona jest cała czerwona, jest tak bardzo czerwona, jak tylko się da, wszędzie jest czerwień, noszą jej członkowie czerwone berety. Jeżeli chodzi o poglądy tejże partii, to o ile na przykład Democratic Alliance jest klasyczną, centrową partią, która w żadnej sprawie nie ma zdecydowanych poglądów, która stara się być taka letnia, ale zjadliwa dla wszystkich, to Economic Freedom Fighters jest partią no po prostu radykalną, o może w ten sposób. Jest radykalnie antyzachodnia. Jest to partia marksistowsko-leninowska oczywiście. Nacjonalistyczna w tym sensie, znaczy black nationalism to się nazywa, nacjonalizm po angielsku, czyli powiedzmy no, czarny rasizm, o w ten sposób. No i ona ma też dużo takich treści antykapitalistycznych, antyimperialistycznych, przy czym Związek Radziecki ani Rosja imperialistyczne nie są. Imperialistyczne mogą być tylko Stany Zjednoczone. No i oczywiście Economic Freedom Fighters, jak się możecie domyślać, w najważniejszej dla nas wojnie jak najbardziej kibicuje Rosji. I tutaj polecam wam szczególnie na YouTubie jest filmik, jak Julius Malema 1 kwietnia 2022 roku, a więc w dzień, kiedy odkryto zbrodnię w Buczy, wypowiadał się dla SABC, czyli South African Broadcasting Corporation, narodowej telewizji południowoafrykańskiej, że słyszał, że trwają rozmowy, on się cieszy, są te rozmowy. Rosja tak powoli podbijała Ukrainie, no bo w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych ona nie stosuje taktyki spalonej ziemi i równania kolejnych miejscowości z ziemią, tylko odpowiedzialnie, spokojnie, metodycznie, z poparciem lokalnej ludności i tak dalej. Nie? Tak, długo można by gadać o tym, jakie głupoty Julius Malema wygaduje, no ale to jest po prostu, to się po prostu w pale nie mieści, w dużym skrócie mówiąc. I najlepsze jest to, że o ile partia EFF ma relatywnie niewielkie poparcie, no bo około tam powiedzmy tych 11%, czyli jest trzecią największą partią, to i tak jest w sumie dużo, to jest ona bardzo liczną partią. Ma gigantyczne struktury. Milion ludzi, a przynajmniej tak EFF twierdzi, że ma, ponad milion ludzi wśród swoich członków. To są w większości ludzie rozczarowani systemem, ludzie słabo wykształceni, ludzie, którzy mało zarabiają, wykonują gówniane prace, ludzie, którzy są po prostu wkurzeni. I to jest taka partia protestu, a jest na co być wkurzone w południowej Afryce. Nawet jak się ma rozsądne poglądy, to można być wkurzonym na to, co się dzieje. I Julius Malema jest głosem tych wkurzonych. Julius Malema jest głosem tej jednej trzeciej kraju, która jest bezrobotna. Oczywiście tylko część bezrobotnych na niego głosuje, ale on wie, że na takich hasłach, w takim kraju jak południowa Afryka, można spokojnie robić karierę i on ją robi. On ją robi big time. Następnie, moi drodzy, z partii, na której chciałbym się pochylić, jeszcze jest Inkatha Freedom Party. Inkatha jest partią zuluską i przez kilkadziesiąt lat przewodził jej Mengistu Buthelezi, który już nie żyje. Zmarł w zeszłym roku. A w związku z tym, znaczy on był takim... pochodził z rodziny zuluskich królów, więc miał gigantyczny autorytet. No i w związku z tym prowadził samodzielną, niezależną od Afrykańskiego Kongresu Narodowego politykę. I między innymi dlatego właśnie przez te 40 ponad lat, jak przewodził partii Inkatha, to na przykład współpracował z białymi w ramach systemu Bantustanów, współpracował z białymi przeciwko Afrykańskiego Kongresowi Narodowemu. Potem, kiedy były wybory w 1994 roku i Inkatha naturalnie weszła do parlamentu i Buthelezi też, to został nowym ministrem spraw zagranicznych i był nim 10 lat, a więc pełnił bardzo ważną funkcję bardzo długo, bo Inkatha na zwyczajnym świecie była potrzebna ANC, żeby uspokoić Zulusów, największe nacje. No ale z czasem Inkatha zaczęła tracić, bardzo mocno tracić, szczególnie jak Zuma został szefem Amerykańskiego Kongresu Narodowego, to się okazało, że skoro Zulus rządzi ANC, to po co nam ta Inkatha? To jest bardziej spór, czy wolisz Buteleziego, czy wolisz Zumę. W każdym razie Inkatha w dalszym ciągu jest liczącą się siłą w afrykańskiej, południowoafrykańskiej polityce. W ostatnich wyborach zdobyła nieco ponad 3% głosów, niemal wszystkie oczywiście w prowincji KwaZulu-Natal, gdzie Zulusi dominują. No i jak jesteśmy przy partiach narodowych, to jeszcze jest Partia Afrykanerów, która to nazywa się Front Wolności, tudzież Freedom Front Plus, warto podkreślić. Przy czym, co ciekawe, oficjalnym skrótem partii nie jest FF, jak Freedom Front, tylko VF, czyli jak Freiheitsfront Plus. Czyli skrót jest od afrykanerskiej nazwy tej partii. To jest symboliczne. Niemniej jednak partia ta powstała w 1994 roku jako partia, która, jakby to powiedzieć, miała reprezentować interesy Burów, przy czym niekoniecznie okazując przesadną miłość do systemu, jaki zapanował po wyborach z 1994 roku i w związku z tym, że Burowie musieli oddać władzę. Znaczy nie tylko Burowie, no, ogólnie biali. Przy czym tu warto podkreślić, że Freiheitsfront nie jest partią, która by mówiła, że przywrócimy apartheid czy coś takiego. Nie? To nie są oszaleli rasiści, to są rozczarowani Afrykanerzy, którzy rozumieją, że system apartheidu był nie do utrzymania, ale to nie znaczy, że im jest, że za nimi je tęsknią, może w ten sposób. Jest to partia, która jak najbardziej działa w ramach południowoafrykańskiego systemu politycznego, opowiada się za demokracją i tak dalej. Po prostu jest to głos tych Afrykanerów, którzy zaakceptowali, przyjęli do wiadomości, a może w ten sposób, tolerują fakt, że no, biali już samodzielnie nie rządzą krajem, ale roszczą sobie chociażby ciche prawo do czucia nostalgii. O, może w ten sposób, tak szeroko, szerokim pędzlem to machnę. No i to są generalnie te najważniejsze, znaczy to nie jest pełna lista najważniejszych partii w południowej Afryce, bo to warto podkreślić, że w wyborach, które odbędą się już za miesiąc, do których ten odcinek jest takim wstępem, bo będzie jeszcze odcinek po wyborach, z komentarzem powyborczym oczywiście. W każdym razie wyborach, które odbędą się 29 maja, zarejestrowanych jest 115 partii. Więc moi drodzy, omówiłem tak mniej lub bardziej 5, omówię jeszcze 2 i myślę, że wystarczy. Kolejną partią, która może się postarać o, no, w najlepszym wypadku kilkuprocentowy wynik, aczkolwiek to może się okazać kluczowe, jest powstająca, rodząca się, budująca się partia Rise Mzansi. Mzansi to po osa znaczy południe, czyli wstawaj południe, w sensie wstawaj południowa Afryko. I chodzi o to, że jest to w przeciwieństwie do innych mniejszych lub większych partii, które są budowane przez czarnych w opozycji do Afrykańskiego Kongresu Narodowego, jest to partia, która pozycjonuje się w centrum spektrum politycznego. Coś jak Democratic Alliance. To jest, można powiedzieć, czarna odpowiedź na Democratic Alliance, w którym to jak najbardziej też są czarni. Ale to ma być partia czarna-czarna. W tym sensie. W każdym razie chodzi o to, że jest to partia, która może przyciągnąć ludzi, którzy do tej pory głosowali na Afrykański Kongres Narodowy, myśląc sobie, no okej, no Democratic Alliance to jest partia białych, ja tego nie chcę, a innej rozsądnej siły nie widzę, więc już trudno, niech już będzie ANC. No i teraz pojawia się ta alternatywa w postaci właśnie Mzansi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja tutaj nie wróżę im wielkiej kariery, aczkolwiek gdyby mieli odebrać głosy IFF na przykład, to bym się ucieszył, ale tego nie zrobią, bo to są kompletnie różne elektoraty. No i wreszcie na koniec zostawiam sobie najciekawszą partię, która moim zdaniem może mega namieszać i która może całkowicie zaburzyć wynik tych wyborów. I to na gorzej, moim zdaniem. I jest to partia Umkhonto we Sizwe. Umkhonto we Sizwe, czyli Włócznie Narodu, to jest nazwa, jaką miały partyzantki ANC w czasach apartheidu. No i ta nazwa oczywiście nie wzięła się znikąd, ponieważ partię tę założył sam Jacob Zuma. Człowiek, który przewodził partyzantką, przewodził Umkonto ze Sizwe w czasie apartheidu. No i to jest problem, moi drodzy, ponieważ Jacob Zuma ma w dalszym ciągu spore poważanie wśród wielu obywateli południowej Afryki. To jest raz. Dwa, Jacob Zuma można z delikatną tylko dozą przesady powiedzieć, że wstaje z politycznego grobu. Tutaj chciałbym zauważyć, że pan Zuma ma już 82 lata, no ale jak już mówiłem, pan Biden, pan Trump, pan Zuma też, czemuż by nie. W każdym razie warto to zauważyć, co przypomina bardzo wielu obserwatorów południowej Afryki, że Jacob Zuma, kiedy sam był jeszcze prezydentem, został zapytany, jak długo ANC będzie rządzić południową Afryką. A on powiedział, że tak dopóki Jezus nie wróci. Until Jesus comes back. I oto, moi drodzy, ANC dalej rządzi, Jezus jeszcze nie wrócił, ale oto wraca Jacob Zuma i może się okazać, że paradoksalnie to on pozbawi władzy Afrykański Kongres Narodowy. Czy to jest możliwe? Jeszcze jak? Jeszcze jak? W sensie nie takim, że partia Zumy, Umkhonto we Sizwe, wygra te wybory, ale w sensie takim, że to, że ona w ogóle w nich startuje, zaburzy wynik tych wyborów tak bardzo, że wszystko będzie możliwe, destabilizując południowoafrykański system polityczny. Co mam na myśli? Ostatnie sondaże na miesiąc przed wyborami pokazują, że poparcie dla ANC bardzo szybko spada. Poparcie dla ANC zaczęło bardzo szybko spadać na początku zeszłego roku, kiedy problemy z tak zwanym load shedding, czyli z grafikiem wyłączeń prądu w konkretnych dzielnicach, bo chodzi o to, żeby południowoafrykańskie elektrownie produkują za mało prądu. Cały odcinek właśnie robiłem o tym, jaki jest problem, jaki jest burdel w Eskomie, czyli tej firmie, która zajmuje się produkcją prądu państwowej. W związku z tym wprowadzono grafik, w których dzielnicach będzie wyłączany prąd, po to, żeby w każdej chociaż po parę godzin dziennie był prąd. W rozwiniętym gospodarczo kraju, podkreślam. W każdym razie, jak się zaczęły problemy z tym, z korupcją w ANC, to już dawno, nie wiadomo, ale to wszystko spowodowało, że w ludzie zaczęło narastać rozczarowanie ANC. I zaczęło rosnąć Democratic Alliance w związku z tym, jako jedynej rozsądnej alternatywie, jedynej innej partii, która nosi długie spodnie, że tak powiem. No i na to pojawia się Umkhonto we Sizwe, która może spokojnie zgarnąć tych rozczarowanych z AMC, ale nie tych, którzy mają umiarkowane poglądy, tylko tych, którzy są radykalnych działań. Bo Zuma o Rosji również wypowiada się bardzo ciepło i to nie jest nic dziwnego, ponieważ, moi drodzy, jak już mówiłem, większość partyzantek, które obalały kolonialne władze w Afryce, była zbrojona i szkolona przez Związek Radziecki. Nie inaczej było z ANC. A w związku z tym im bardzo trudno jest myśleć o Rosji inaczej niż ciepło. Po prostu. W związku z tym mamy teraz sytuację, w której poparcie ANC z tych 57%, które miało podczas poprzednich wyborów, nurkuje aktualnie do 37%. To znaczy, jeżeli ten poziom poparcia się utrzyma, to ANC nie zdobędzie samodzielnej większości. Oczywiście ciężko dokładnie to przeliczyć na miejsca, ponieważ południowoafrykański system przydzielania miejsc w parlamencie w trakcie wyborów jest bardzo skomplikowany. Ja go w sumie sam do końca nie rozumiem. To nie jest nasz poczciwy dąd, który i tak jest trudny do zrozumienia, tylko tam jest kilka pięter. W każdym razie 37% głosów nie przełoży się na samodzielną większość, nie ma takich sił. W związku z tym, co się wydarzy? No właśnie, Democratic Alliance ma aktualnie według sondaży około 25%. To jest bardzo dużo. To jest najlepszy wynik Democratic Alliance w historii. Umkhonto we Sizwe ma 13%. I tu zwróćcie uwagę, ANC miało 57, trochę im spadło, bo rozczarowanie, i te mniej więcej 13%, które im brakuje do połowy, to jest właśnie Umkhonto we Sizwe. To są ludzie, którzy przeszli z ANC do Umkhonto we Sizwe, do byłego szefa ANC, Jacoba Zumy. Economic Freedom Fighters mają twardo stałe 11% poparcia. Inkacie też troszeczkę wzrosło do 5% i ona spokojnie do parlamentu wejdzie, no i potem jest drobnica. W każdym razie, gdyby wybory odbyły się dzisiaj z tymi wynikami sondażowymi, to Możliwych jest kilka scenariuszów. Pierwszy, który byłby dla południowej Afryki absolutnie najlepszym, według mnie oczywiście, poza samodzielnym zwycięstwem Democratic Alliance oczywiście, to byłby rząd, taka wielka koalicja ANC i Democratic Alliance. ANC musiałoby trochę ustąpić, oddać władzę. Democratic Alliance mogłoby się pokazać na poziomie ogólnokrajowym, ale przede wszystkim ANC miałoby koalicyjnego partnera, który by dostał część stołków i który potencjalnie mógłby zająć się ukróceniem korupcji władzy, która jest straszliwa. No, chyba że zdecydowaliby się wejść w buty ANC i również, prawda, dopchać się do koryta i żreć jak wszyscy. To jest też możliwe. Niemniej jednak taka szeroka koalicja, wielka koalicja tak zwana, miałaby po pierwsze większość w parlamencie i miałaby szansę zreformować kraj. Jakby dać kopa do jakichkolwiek zmian, ale oprócz tego mogłaby też być źródłem gigantycznej niestabilności, bo jak już mówiłem, ANC nigdy się nie musiało dzielić władzą, więc teraz to mogłoby być dla nich bardzo trudne przeżycie. To jest jakaś droga. Jeżeli tak by się arytmetyka parlamentarna złożyła, że Umkonto Wesizwe zdobyłoby dość głosów, żeby ANC mogła z nimi zrobić koalicję, to ona również jest możliwa. Aczkolwiek byłaby trudna, bo ANC przewodzi Ramaphosa, który obalił Zumę. Więc tu mamy starcie dwóch silnych charakterów, dwóch ludzi, którzy no, nie mogliby ustąpić jeden przed drugim, ale Umkonto Wesizwe byłaby mniejsza, więc Zuma musiałby ustąpić. Taka koalicja jest możliwa i ona byłaby trudna, ona byłaby mniej korzystna, ale to nie byłby koniec świata. Po prostu ANC połączyłoby się ze swoim odpryskiem. Coś jak mieliśmy na do czynienia ostatnio na Słowacji, gdzie partia Ficy Smer weszła w koalicję z Hlasem Pellegriniego, no i sobie rządzą wesoło razem. To byłby podobny, bardzo podobny scenariusz. Ale jest teoretycznie możliwy jeszcze jeden, bo gdyby Economic Freedom Fighters zdobyli dość głosów, to ANC mogłoby chcieć zrobić z nimi koalicję. EFF to także jest odprysk ANC, bo Malema był szefem młodzieżówki, jak mówiłem. No i tam są ludzie na lewo od ANC. W sensie jeszcze bardziej marxistowsko-leninowscy, bo ANC jest w swoich korzeniach również socjalistyczną partią, no ale EFF jest znacznie dalej na lewo. I koalicja ANC z EFF to byłaby absolutna katastrofa. W sensie to ANC byłoby siłą bardziej centrową, zamiast być ściągano do centrum przez kogoś, kto jest bardziej umiarkowany od nich, nie? To groziłoby tym, że południowa Afryka skręca z reformami w stronę Zimbabwe, bo Julius Malema jak najbardziej postuluje na przykład odebranie majątku białym, po prostu. Because fuck it, that's why. Tak jak zrobił to Robert Mugabe w Zimbabwe w 2000 roku, zakończyło się to katastrofą gospodarczą tego kraju, o czym zrobiłem cały odcinek dawno, dawno temu. W każdym razie, taka koalicja to byłaby katastrofa. Żaden inny układ raczej nie jest możliwy, bo chyba z Inkatą nikt by nie chciał gadać, aczkolwiek, kto wie. W każdym razie, na chwilę obecną, pojawienie się Umkonto Wesizwe może być szansą dla południowej Afryki, żeby przede wszystkim dla Afrykańskiego Kongresu Narodowego, żeby być bardziej odpowiedzialną partią, żeby wrócić do korzeni w sojuszu z sojuszem demokratycznym, no ale też jest szansą do tego, żeby pójść jeszcze głębiej. I zmierzam do tego, moi drodzy, że jeżeli utrzymają się aktualne trendy, to praktycznie na pewno będziemy mieli w południowej Afryce do czynienia z rządem koalicyjnym. Prawie na pewno ANC te wybory wygra. Pytanie, z kim pójdzie w koalicję. I jeżeli pójdzie w koalicję z DA, to spoko. A jeżeli z Umkonto Wesizwe, no to kolejne 5 lat tego samego. Ale jeżeli z EFF, no to będzie się grubo działo. To będą dobre czasy dla memiarzy, to wam powiem od razu. Złe czasy dla południowej Afryki i złe czasy, znaczy dla nas to bez przesady, że złe, ale 3% gorsze niż mogłyby być z południową Afryką będącą liderem jeden z dwóch, można powiedzieć, czy trzech kontynentalnych liderów w Afryce, który mógłby popchnąć ogólnie afrykańską politykę i spektrum trochę bliżej tego, co my uważamy za okej, przede wszystkim w kwestii rosyjskiej polityki imperialnej. Tak czy inaczej, szykują się najważniejsze i przy okazji najciekawsze wybory w południowej Afryce od 30 lat. Te w 1994 były absolutnie najważniejsze w historii południowej Afryki, tego nic nie zmieni. Ale te w 24 jest close second. Bardzo kibicuję południowej Afryce, żeby wybrała mądrze i żeby wygrzebała się z tej gównianej sytuacji, w której się znajduje, bo to jest kraj, który zasługuje na więcej. Aczkolwiek tutaj warto zacytować jedną z moich ulubionych definicji demokracji, mianowicie, że jest to system polityczny, który gwarantuje nam, że nie będziemy rządzeni przez lepszych ludzi, niż na to zasługujemy. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.